Kto tam? Swój czy obcy?
Przyjechałem z Bolivii.
Przyjechałam z Wietnamu.
Przyjechałem z Madagaskaru.
Swój czy obcy?
Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Rzejmis. Jak co tydzień rozpoczynamy 55 minut o migracjach, uchodźcach, cudzoziemcach mieszkających w Rzeczypospolitej. Dzisiaj będziemy nawiązywać do źródła naszej wiary, czyli Pisma Świętego. Jakie jest odniesienie do stosunku, który mamy dzisiaj do przybyszów. W studio Wolnej Anteny Radio Wnet są ze mną ksiądz Piotr Gaść, proboszcz parafii Trójcy Świętej, Kościół Ewangelicko-Augsburski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I ksiądz Henryk Paprocki, parafia pod wezwaniem świętego męczennika archimandryty Grzegorza Peradze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I realizator, za chwilę nie oznajmi Państwu, ale dowiemy się, czy jesteśmy już połączeni z księdzem biskupem Krzysztofem Zadarko. Dobry wieczór. Czy ksiądz nas słyszy?
Tak, dobry wieczór. Szczęść Boże, witam.
Tak, jesteśmy. A więc jesteśmy we czwórkę na antenie. Oczywiście ksiądz biskup Kościół Rzymskokatolicki reprezentuje. Zacznijmy może od tego, że Pismo Święte jest bardzo rozległym źródłem wiedzy i wiary. Stary i Nowy Testament to jest wiele ksiąg. Chrześcijanie zgadzają się co do większości z tych ksiąg, co do ich sposobu traktowania jako zasadniczo niepodważalnych źródeł i pewnych. Ale czy również jednako czy również jednako mogą odbierać wskazania, które są w Biblii dotyczące naszego stosunku do obcych, do przybyszów. W końcu mamy Pisma Świętego wiele tłumaczeń i na całym świecie te słowa nie są takie same. Jak księża uważają? Może najpierw skieruję pytanie do księdza biskupa. Księże biskupie, w czerwcu ksiądz na konferencji poświęconej migrantom wypowiadał się właśnie o Piśmie Świętym jako źródle. Czy to, co ksiądz wtedy mówił, za chwilę powiemy oczywiście co, to dotyczy wszystkich chrześcijan czy tylko rzymskich katolików?
No oczywiście myślę, że dla wszystkich chrześcijan Pismo Święte jest to samo, poza może spornymi czy inaczej rozumianymi niektórymi tak zwanymi księgami deuterokanonicznymi w kościołach czy wspólnotach chrześcijańskich protestanckich, ale generalnie te zasadnicze teksty, które mówią o stosunku do drugiego człowieka, są te same, w szczególności kiedy mówimy o obcych czy o przybyszach. To nie ma żadnej rozbieżności i to jest podstawowe źródło oczywiście światła, które pozwala nam zrozumieć sytuację tu doczesną z perspektywy Pana Boga objawiającego swoją obecność w świecie. I ja nie mam żadnej wątpliwości, że dla chrześcijan to jest wspólne, natomiast ja się przy okazji też podeprę tym stanowiskiem, które było w zeszłym roku podpisane przez Kościół Katolicki i przez członków Rady Ekumenicznej w Polsce, a więc przez większość wspólnot chrześcijańskich. I to był bardzo budujący przykład, że możemy, odwołując się właśnie do Pisma Świętego, właśnie wychodząc od Pisma Świętego, znaleźć światło do zrozumienia tego, co się wokół nas dzieje. W tym momencie mówimy, czy myślimy o tak zwanym kryzysie migracyjnym i uchodźczym docierającym, czy obecnym już w Europie. I to było też bardzo budujące w ten sposób, że sięgnęliśmy po to samo Pismo Święte, po te same fragmenty. Tam właściwie rozbieżności nie ma, poza może jednym uściśleniem, które uważam, że powinno się pojawić, ponieważ to właśnie ta etymologia, czy takie może bardziej literackie, czy językoznawcze analizy pomogą nam jeszcze bardziej zrozumieć, w jaki sposób podejść do tego człowieka, który przybywa. I tym podstawowym, klasycznym tekstem jest Ewangelia Świętego Mateusza, 25 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi byłem głodny, byłem spragniony, byłem w więzieniu chory, w końcu pada to określenie, byłem przybyszem. To oczywiście jest tłumaczenie katolickie, ale dosłownie zdaje się, że w tłumaczeniu już tym Biblii Jerozolimskiej, czy w tłumaczeniu ekumenicznym, jest już to bardziej wierne przetłumaczenie, czyli tam jest słowo greckie ksenos. Byłem obcy, a przyjęliście mnie, lub w tej drugiej części jest nie przyjęliście mnie. Ale w tym dokumencie, który w zeszłym roku został podpisany, odwołujemy się jeszcze do tradycji Abrahama, do całej tradycji starotestamentalnej, kiedy gościnność, otwarcie na obcego człowieka była bardzo wpisana obok dekalogu jako wręcz prawo miłości, ponieważ ta motywacja, która jest wtedy tam umieszczona obok dekalogu, odwołuje się do historii pobytu Żydów w niewoli egipskiej, bo wy byliście obcymi, byliście przybyszami, byliście na obczyźnie i to też jest bardzo ważne źródło Pisma Świętego, które powinno nam pomóc rozumieć, jak odnieść się do drugiego człowieka. Oczywiście to jest tylko częściowa inspiracja, bo trzeba jeszcze powiedzieć o paru innych, ale to na razie tyle chciałbym powiedzieć jako takie, mi się wydaje, bardzo otwarte i jednocześnie dla wszystkich wyznań chrześcijańskich jednoznaczne podejście.
Czy to jest jednoznaczne podejście dla wszystkich wyznań chrześcijańskich? Zwracam się do obecnych w studio księdza Piotra Gasia, Kościół Ewangelicko-Augsburski i księdza Henryka Paprockiego, Cerkiew Prawosławna.
Wydaje mi się, że tak. Wszyscy chrześcijanie nie mogą nic z tym tekstem zrobić, on jest bardzo oczywisty. A mówię to celowo, ponieważ w historii dokonywano przeróżnych zabiegów, żeby tekst Pisma Świętego naginać do własnych interpretacji, więc może czas najwyższy zaprzestać tej działalności i odwołać się do tekstu, który mówi wyraźnie, zwłaszcza w greckiej wersji, o tym, że to jest ktoś obcy, kto przybył. To nie jest gość, który przyszedł do mnie, to nie jest ciocia, która mnie odwiedziła. Ja ją przyjąłem, tylko jest wyraźnie, że to jest ktoś, kto przybył z zewnątrz, ktoś obcy. I ja go przyjąłem i ten fragment 25 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza jest bardzo interesujący z tego powodu, że to są pytania, które padają na sądzie. Kiedyś jeden z wiernych powiedział mi, proszę księdza, te pytania brzmią wręcz ateistycznie. Pan Jezus nawet nie pyta, czy ktoś wierzył w Boga albo w Niego. Ale te pytania odnoszą się do relacji między mną a drugim człowiekiem i mówią o tych, którzy znajdują się w sytuacji dramatycznej, którzy są głodni, spragnieni, nadzy, chorzy, w więzieniach, przybyszami. I Pan Jezus jakby uzależnia decyzję sądu w tej przypowieści od naszego stosunku właśnie do tych ludzi, w tym także do tych, którzy przybyli skądś, są obcymi w stosunku do nas. Kiedyś to pojęcie obcego chyba w czasach Pana Jezusa było jeszcze bardziej wyraźne niż obecnie. Narody mieszkały w takich wyraźnie na skupiskach. Jeden naród stanowił jedno takie skupisko na ziemi i przyszedł ktoś z zewnątrz, ktoś obcy. I ten ktoś ma być przyjęty i Pan Jezus dodatkowo nie tylko mówi, że należy go przyjąć, mówi wyraźnie, że to on był przybyszem, on był głodnym, on się utożsamia z tymi ludźmi, że to ten właściwie, który przyjmuje takiego przybysza, to tak jakby przyjął samego Chrystusa. I to jest jedyna interpretacja tego tekstu, którą możemy uznać chyba wszyscy jako nie naginającą się do jakichś naszych pomysłów.
Właśnie ciekawe jest to tłumaczenie obcy, no bo tutaj ksiądz z pewnością ma wiedzę dotyczącą przekładów Pisma Świętego z greki starożytnej na języki wschodnie, no z racji zasięgu prawosławia. Tak podejrzewam, tak, że ksiądz się w tym orientuje. Czy ten obcy tam występuje, czy
występuje,
przybysz?
Występuje, występuje obcy. W nowszych przekładach występuje przybysz też. Ponieważ słowo greckie, ono oznacza kogoś, kto przybywa również, ale ważne jest w tym, że to jest ktoś w stosunku do mnie obcy. To nie jest ktoś z mojego narodu, z mojej rodziny, z moich kręgu przyjaciół. To jest, ja nie mogę go tak nazwać po prostu.
W Kościele Ewangelickim ksiądz proboszcz Piotr Gaś no, w ostatnich latach co najmniej kilkakrotnie zwracał się do wiernych w modlitwie i w kontekście kryzysu migracyjnego. Jestem przekonany, że z Ewangelii Mateusza słowa padały podczas nabożeństw. Też działalność ekumeniczna parafii Trójcy Świętej. Jak ksiądz może się odnieść do tych tłumaczeń Pisma Świętego i naszego stosunku do przybyszów przez pryzmat źródła wiary?
Czy może zacznę od tego, że rzeczywiście Pismo Święte, księgi kanoniczne czy protokanoniczne, to różnie określa się w terminologii, w biblistyce, one łączą nas, są wspólne. Ksiądz biskup wspomniał tutaj, że użył tego szerokiego dzisiaj pojęcia, protestanci nieco inaczej odnoszą się do ksiąg deuterokanonicznych, czyli tak zwanych apokryficznych w terminologii naszej. Ale powiem, znane nam są księgi apokryficzne, deuterokanoniczne. One mają swoje miejsce w refleksji teologicznej i w biblistyce i są nam bliskie te księgi, są otaczane szacunkiem. Natomiast w przypadku już interpretacji zapisów ksiąg deuterokanonicznych, apokryficznych, pojawia się ważne wskazanie, aby odczytując myśli z tych ksiąg deuterokanonicznych, zawsze brać pod uwagę, czy mają one swoje potwierdzenie w księgach tak zwanych protokanonicznych, czyli kanonie Pisma Świętego. Przepraszam za to może skomplikowane odniesienie się do tego wątku, ale on jest istotny dla podkreślenia, że tak naprawdę myśląc i rozwijając naszą refleksję biblijną, teologiczną, opieramy się na wszystkich tych księgach i one są dla nas ważne. Ja rzeczywiście jestem zawsze głęboko poruszony tym zapisem w 25 rozdziale Księgi Mateusza, bowiem pamiętajmy, to jest Ewangelia adresowana przede wszystkim do Żydów. I ten wątek...
chrześcijanie byli tylko Żydami.
Tak.
Były wyjątki.
Ale w większości. Tak. Natomiast jest ciekawe to, że to pojęcie obcości, ono i pojęcie przybysz, ono było bliskie począwszy od protoplasty, od Abrahama, od Abrama później, Abrahama. Te wątki już były tutaj podniesione. Mnie najbardziej porusza to, że w tej opowieści Jezus utożsamia się rzeczywiście z tymi, którzy są w potrzebie. Również z tym, który jest postrzegany jako przybysz, jako obcy. I to jest coś fundamentalnego dla naszego myślenia. I wydaje mi się, że chrześcijanin z żadnej tradycji religijnej, chrześcijańskiej, no nie może uciec od tej refleksji i uwzględnienia w swoim myśleniu tego faktu, że Pan Jezus utożsamia się z przybyszem i pytanie o kwestię czystości nauki na przykład nie wchodzi w kwestie, które księgi dana tradycja religijna uznaje albo nie, ale odnosi się do bardzo takiego etycznego aspektu naszego życia chrześcijańskiego, czyli jako wyznawców Chrystusa, i pyta, czy i co uczyniliście dla obcego, dla przybysza. Myślę, że to jest myśl, która bardzo mocno powinna nas poruszyć i właściwie w jakimś sensie obnaża nasze chrześcijaństwo, jakie ono jest tak naprawdę.
Będziemy rozmawiać o tym, jak różni się i czy można interpretować oddzielnie Stary i Nowy Testament. Słuchają Państwo audycji Swój czy Obcy. Naszymi gośćmi są księża. Telefonicznie naszym gościem jest ksiądz biskup Krzysztof Zadarko w studio Wolnej Anteny Radio Wnet, ksiądz Piotr Gaś i ksiądz Henryk Paprocki, reprezentujący trzy konfesje. Jedne z głównych konfesji chrześcijańskich. Nie chcę powiedzieć, że główne, dlatego że nie chcemy tego kategoryzować. A za chwilę przed nami zespół Jam. Ryszard Rydel nie żyje już nie żyje 20 kilka lat. W 1985 roku debiut koncertowy zespołu Dzień, w którym pękło niebo. Bardzo biblijny tekst. Następnie w 1992 roku jako longplay, jako płyta długogrająca. Niezapomniany Ryszard Rydel i zespół Jam.
Żywa muzyka.
Muzyka na żywo.
Na żywo to tu była muzyka, a teraz jest dżingiel.
To jest dżingiel zamiast muzyki.
Audycja o migracjach, cudzoziemcach, uchodźcach.
Stary i Nowy Testament. Różnica w postępowaniu Pana Boga jest wyraźna. Czy to nie oznacza, że stosunek do obcych można interpretować różnie przez pryzmat tego, co było wcześniej i tego, co się działo, kiedy przyszedł Jezus Chrystus?
Myślę, że powinniśmy się znowu odwołać do Ewangelii i to znowu świętego Mateusza, do kazania na górze, kiedy Pan Jezus mówi, cytuję, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. To jest kluczowy temat do relacji między Starym a Nowym Testamentem. Oczywiście w historii były takie różne tendencje, żeby Stary Testament eliminować, czy pomniejszać jego wartość, ale ci, którzy podejmują takie próby, to właściwie uderzają w przyjście Jezusa Chrystusa, w jego misję i bóstwo, bo bez Starego Testamentu to jest kompletnie niezrozumiałe to, co się dzieje. Także podział na Stary i Nowy Testament jest jedynie podział jednej księgi. I trzeba pamiętać, że to, co tu leży przed nami, Biblia, to jest Stary i Nowy Testament jako jedność, a nie jako dwie różne rzeczywistości. Pan Jezus mówi wyraźnie, że przyszedł wypełnić i mało tego, mówi od razu w pierwszych słowach tego kazania na górze, że gdyby ktoś powiedział bratu bezbożniku, to winien jest kary. I mówi, że jeżeli ktoś czuje coś do swojego brata, w tym także do przybysza, do obcego, i idzie złożyć ofiarę na ołtarzu, to chodzi o świątynię jerozolimską, my byśmy powiedzieli dzisiaj, kto idzie do kościoła na nabożeństwo, to powinien się cofnąć, pójść pojednać się z bratem i dopiero potem pójść na nabożeństwo, bo to jest ważniejsze.
Księże biskupie, księże proboszczu, nie możemy interpretować odrębnie Starego, Nowego Testamentu w pryzmacie stosunku do obcych?
Nie wypada mi mówić przed biskupem, więc słuchamy biskupa.
Jest z nami ksiądz biskup? Źle słyszymy księdza biskupa.
To może niech ksiądz coś powie na razie.
Być może słuchacze słyszą dobrze, my tutaj słyszymy źle. Teraz chyba powinniśmy słyszeć lepiej.
Halo?
Tak, teraz słyszymy już dobrze.
Tak. Więc mi się wydaje, no, w Kościele katolickim nie ma mowy o jakimkolwiek rozdziale czy przeciwstawianiu oczywiście jednego drugiemu, wręcz przeciwnie. Nowy jest interpretowany przez pierwszy stary i stary interpretowany przez nowy, ponieważ Chrystus jest wypełnieniem, tak jak ksiądz przed chwilą powiedział, nie tylko wypełnieniem prawa proroków, ale przede wszystkim tej najważniejszej obietnicy danej Abramowi i potem po kolei wszystkim najważniejszym, można powiedzieć, protoplastom narodu izraelskiego i religii związanej z tym, co nazywamy przymierzem Boga z Izraelem. Natomiast ja myślę, że inspiracji trzeba by było raczej szukać w tym, o co Chrystusowi chodziło w tym takim najważniejszym wymiarze, jaki przyniósł, czyli objawienia miłości. Miłości Boga, która w Starym Testamencie była w jakiś sposób opisywana przez liczne przykazania, począwszy od dekalogu, a potem przez wszystkie napomnienia i tworzenie interpretacji. Proszę, warto pamiętać o tym, że judaizm jako taki to jest dopiero religia po zburzeniu Jerozolimy w 70 roku. Cały czas musimy mówić, że te interpretacje Starego Testamentu, które gdzieś tkwią w narodzie wybranym, one dla nas są też cały czas inspirujące, ale wielość tych różnych tradycji, wielość podejścia różnych dróg, szkół do tekstów starotestamentalnych może nas czasem pogubić, ale kluczową interpretacją, jeśli mówimy o źródle Pisma Świętego i o Jezusie Chrystusie, o uchodźcach, to jest Jezus Chrystus, który myślę, że nie powiem nic z tego, co byłoby sprzeczne z nauczaniem księży, z ich perspektywy, który utożsamia się na tyle z drugim człowiekiem, że wręcz, jak powiedzieliśmy wcześniej, uzależnia zbawienie czy życie wieczne od tego naszego podejścia do drugiego człowieka. I ja myślę, że kiedy w dokumencie Kościoła katolickiego w 2013 roku na temat właśnie przyjęcia uchodźców, to jest dokładnie tytuł tego jest dosyć wymowny, przyjęcie Jezusa Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych, Dokument watykański w tym momencie, na początku przynajmniej we wstępie, a potem ta myśl się przewija, posługuje się takim wręcz określeniem, które ktoś tam gdzieś kiedyś podjął, że Chrystus ma dzisiaj twarz uchodźcy. To nie jest metafora, która ma wzbudzać w nas, w niektórych komentarzach, niestety tak niektórzy to traktują, naiwną litość, bo cały kontekst przyjęcia migrantów i uchodźców dzisiaj w Europie jest niestety związany z całym, teraz widzimy, problemem relacji do islamu jako do religii i, no i obecnego w tym, niestety, w tym fenomenie spotkania z islamem terroryzmu, nie tylko terroryzmu, konfliktów wewnątrzislamskich i tak dalej. I ja obstaję dalej przy tym, że dopóki będziemy traktowali teksty Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu, z których przebija twarz Jezusa Chrystusa, utożsamiającego się z każdą skrajną, nie tylko skrajną, ale każdą sytuacją drugiego człowieka. Jeżeli utracimy tę perspektywę, to rzeczywiście możemy się pogubić i wpadniemy w pułapkę różnych interpretacji, które włażą w przestrzeń kościelną wszystkie ideologie, polityczne podejścia, rozwiązania socjalne, takie bardzo ludzkie i zrozumiałe, i niestety gaszą całą bogactwo interpretacji i inspiracji płynące z Pisma Świętego. Chciałbym tylko jeszcze raz powtórzyć, że zarówno jeden i testament, jak i drugi, jeśli chodzi o obcych i o przybyszów, jest jednoznaczny, i problemem dzisiaj, jaki widzę, to jest problem nieporadzenia sobie z tym zjawiskiem, fenomenem, wyzwaniem, gigantycznym wyzwaniem wobec człowieka obcego, migranta w tym wypadku, czy uchodźcy, ponieważ to zjawisko jest dzisiaj bardzo skomplikowane i obawiam się, że niestety dominacja różnego rodzaju, przez internet głównie, ale również i w mediach, dominacja takiej narracji, której bezpieczeństwo w spotkaniu z drugim człowiekiem, zwłaszcza z obcym, zostaje tak wyeksponowane i tak nakreślone, że właściwie już nikt nawet nie chce słuchać tekstu Mateusza, 25 rozdział, 32 wiersz. Nikt nie chce słuchać tej inspiracji, że Święta Rodzina była rodziną uchodźców, uciekających przed czyhającą śmiercią. Nikt nie chce słuchać tego, że Żydzi byli w niewoli egipskiej i przeżywali dramatyczne losy, całe wieki swojego tam pobytu, upokarzającego doświadczenia i potem powrotu, wyzwolenia, znalezienia się w nowej sytuacji. Ja myślę, że to jest bardzo dużo roboty do wykonania i jeśli będziemy szukali wspólnie tych inspiracji, będziemy się wspierać w tym nieustępliwym odwoływaniu się do Pisma Świętego, to mamy szansę, żeby tę relację jakoś podnieść i pomóc zrozumieć, odpowiedzieć ewangelicznie na to, co nas teraz tak bardzo mocno w jakichś niektórych momentach nawet przybija.
W programie Swój czy Obcy ksiądz Mieczysław Puzewicz mówił o tym, że Jezus Chrystus był uchodźcą, i mówił też o tym, że chrześcijaństwo nie mogłoby na świecie zdobyć, no, Słowo Boże w ogóle nie mogłoby dotrzeć do ludzi, gdyby nie migracje. I w tym prawda jest, ale co to znaczy, że bez pomocy uchodźcom, czy bez otwarcia przysłowiowych drzwi, nie będziemy zbawieni? To jest tak, że jeżeli na przykład nie otworzymy swojego domu wręcz, to nie będziemy zbawieni?
Znaczy, jeśli będę, ja odniosę się jeszcze do kwestii Stary Nowy Testament w pierwszej kolejności i chcę potwierdzić to, co z perspektywy ewangelika, teologa ewangelickiego, że dla nas Biblia hebrajska, nazwijmy ją tak, czyli pisma ważne dla naszych starszych braci w wierze, i Nowy Testament to są dwie nierozłączne części, i myślę, że można przywołać tutaj takie bardzo proste argumenty. Mianowicie, po pierwsze, należałoby zapytać, na jakiej podstawie Chrystus nauczał swoich uczniów. I doskonale wiemy, że czynił to w oparciu o pisma Starego Testamentu, czyli Biblię hebrajską. Warto prześledzić te fragmenty, kiedy Jezus zasiada w synagodze, na mównicy, i które pisma czyta. Przecież czyta właśnie pisma Starego Testamentu, między innymi Księgę proroka Izajasza, ale nie tylko. warto przytoczyć tutaj spotkania Jezusa, powiedzielibyśmy, z teologami Starego Testamentu, czyli z faryzeuszami, saduceuszami, uczonymi w piśmie. I kiedy stawiają mu różne pytania, na przykład pytanie, które przykazanie jest najważniejsze, Chrystus odpowiada pytaniem, jak wytrawny nauczyciel żydowski, co czytasz? I wtedy odpowiadający sięgają właśnie do tradycji Starego Testamentu i przytaczają przykazanie miłości, jak niektórzy chcą. Jedno przykazanie miłości, inni podwójne przykazanie miłości, ale w istocie przykazanie miłości, miłuj Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego.
Należy traktować jako najważniejsze przykazania.
Absolutnie tak.
Bo tak jest sformułowane w piśmie.
Absolutnie tak, jako największe przykazanie. I jeśli prześledzimy kazanie na górze z Ewangelii Mateusza, właśnie z tej, która była adresowana przede wszystkim do Żydów, zaadresowana do Żydów, to przecież patrząc na korekty, które Jezus wykonał w swoim kazaniu na górze, to jest ciekawe bardzo, w którym miejscu dokonał korekty, powiedzielibyśmy, tradycji starotestamentowej. No właśnie w tych miejscach, które były interpretowane jako prawo do pominięcia przykazania miłości w przypadku zemsty, odwetu, prawda? Moglibyśmy jeszcze znaleźć tam fragmenty, które dotyczyły takiej obyczajowości, która właściwie skupiała się na powierzchowności, a nie szła w głąb, odczytując miłość i do Boga i drugiego człowieka w tych codziennych etycznych sytuacjach. Więc myślę, że nie można powiedzieć, że Bóg Starego Testamentu jest innym Bogiem od Boga Nowego Testamentu. Przepraszam, powiem to wprost. Proszę mi wybaczyć. To jest teologia domorosła, nie mająca nic wspólnego zarówno ze Starym, jak i Nowym Testamentem. I myślę, że o jednym musimy pamiętać. Jeżeli Stary Testament czasem przeraża, to on nie przeraża tym, jaki jest Bóg, ale tym, jak jest człowiek. Bowiem Biblia to jest nie tylko historia objawienia Boga, ale to jest również historia człowieka, jego wędrówek, jego poznawania swojego świata, obcego świata, Bożego świata. Tu się pojawiają bardzo ciekawe obszary do naszej refleksji. I dla mnie, przechodząc do tego wątku uchodźcy, myślę, że bardzo zarówno Biblia Hebrajska, czyli Stary Testament, jak i Nowy Testament może być bardzo inspirujący, kiedy właśnie śledzimy te wątki uchodźstwa, migracji i wędrówek, i stykania się z tematyką obcości. I muszę powiedzieć, że być może należałoby w oparciu właśnie o Pismo Święte postawić sobie pytanie, co to znaczy być obcym. Bo proszę zobaczyć, jeśli weźmiemy nawet historię samego Abrahama i jego chociażby tylko dwóch synów, Izaaka i Ismaela. Ismael stał się obcy. Z jakiego powodu? Jaka była tego przyczyna? Izaak był swój. Ciekawe jest to, że kiedy Abraham, ojciec, skądinąd szanowany i ceniony, i wzór wiary, pozwala Sarze na odprawienie Hagar ze swoim synem Ismaelem, ciekawe, że Bóg nie przyzwala na zgubę dla Ismaela, ale otacza na pustyni opieką Hagar i jej syna Ismaela. Ismael doznaje ocalenia. Myślę, że ten obraz może być bardzo inspirującym i ciekawym obrazem, w którym odnajdujemy bardzo ciekawe inspiracje do naszego tematu, kto jest obcym.
Ja chciałem wtrącić jeszcze, że często przywołujemy przypowieść o dobrym Samarytaninie, ale jaki ona miała wydźwięk dla tych, którzy tego słyszeli? Przecież tak. Żydzi nienawidzili Samarytan z wzajemnością.
Tak jest.
Pan Jezus, rozmawiając z Żydami, postawił im za wzór człowieka właśnie z obcego plemienia, z narodu, na dodatek znienawidzonego, przynajmniej się kłócili cały czas, i powiedział, że który z nich okazał się bliźnim właśnie? Ów z obcego narodu, właśnie ów odrzucany przez wszystkich, uważany, że źle interpretuje Torę.
Ale współcześnie
on został postawiony jako wzór.
Proszę księdza, współcześnie interpretuje się w dyskursie publicznym to, że Samarytanin, przecież dobry Samarytanin, nie zabrał tego poszkodowanego do siebie, tylko go mu pomagał na miejscu, w kontekście uchodźców. Nie, czyli, nie że chodziło, jest to argument nie, 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 za tym, żeby nie, uchodźcom pomagać tam, gdzie oni mają problem, w miejscu ich pochodzenia, a nie zabierać ich do nas, czyli do tych przyjmujących uchodźców. I no, on go tak zostawił, jak to zrobił Samarytanin.
On zostawił, Samarytanin zostawił tego człowieka, jak Pismo Święte mówi, w zajeździe, w gospodzie, ponieważ miał jakieś ważne rzeczy do spełnienia i powiedział na dodatek, że jak będzie wracał, to dopłaci. To nie był uchodźca żaden. Ten pobity nie był uchodźcą. To był ktoś, kto wędrował. Prawdopodobnie był to nawet ktoś ze służby świątynnej, czy ktoś taki, no nie wiadomo, może on zszedł do świątyni. W każdym razie to zastosowanie tutaj określenia obcego w stosunku do owego człowieka, który wpadł w ręce zbójców, jest niewłaściwe. To nie o to chodzi w tej przypowieści zupełnie.
Poza tym, nawet gdybyśmy przyjęli taką interpretację, jaką tutaj pan Michał nam zacytował, no to pozostaje pytanie, co
no to robimy? Nie moja, to akurat ministra Zbigniewa Ziobro. Ja pamiętam ją pan ze
powiedział,
spotkania.
Pan tak. powiedział, natomiast w takiej sytuacji należałoby zapytać, co w takim razie robi się dzisiaj dla tych uchodźców, czy dla tych, którzy potrzebują pomocy
na ich,
na ich terenie. Tak, bo powiedzieć to jest jedno, natomiast odwołując się do tekstów biblijnych, no wiemy, że nie każdy, kto mówi, coś robi. Mówienie jest czymś ważnym, istotnym i nie lekceważę tego. Nie powinniśmy nigdy lekceważyć mowy, słowa, które wypowiadamy, ale jeszcze zawsze pozostaje pytanie, jak to słowo jest przekuwane w czyny. Rodzaje pomocy mogą być różne, sposoby pomocy różne, ale zawsze pozostaje pytanie, czy mowa jest tylko próbą świadomo, bardziej lub mniej świadomo odsunięcia problemu, a na ile jest ona wstępem do faktycznego działania i wypełniania swoich deklaracji.
Nie chciałbym tutaj, księży, wprowadzać na samą krawędź bardzo ostrego dzisiejszego sporu politycznego wokół uchodźców i imigrantów. Rozmawiamy oczywiście o Piśmie Świętym. Naszymi gośćmi są ksiądz Piotr Gaś, ksiądz Henryk Paprocki i telefonicznie ksiądz biskup Krzysztof Zadarko. A przed nami kolejny bluesman, śląski bluesman kolejny, którego nie ma już między nami. Jan Skrzek o pseudonimie Kyks w swoim znamienitym utworze Steiger o pracy. Trochę jest mu wstyd, bo już nie fedruje na przodku. A potem posłuchamy kolejnego odcinka mini bloga Mariny Huli, której bardzo usilnie szukaliśmy po terytorium Rzeczypospolitej i znaleźliśmy w pięknych Gorcach ją tam w Szczawie.
Żywa muzyka.
Muzyka na żywo.
Na żywo to tu była muzyka, a teraz jest dżingiel.
To jest dżingiel zamiast muzyki.
Tropem
Mariny.
Mówi Marina Julia, dziecko Związku Radosnego.
Tropem Mariny. Małe wiadomości o dużym znaczeniu. Marinę w tym tygodniu trudno było wytropić. Musieliśmy udać się aż w Gorce, gdzieś tam poprzez zagajniki, poprzez górskie szlaki, przedzierać się przez piękne, piękne Gorce i wreszcie w Szczawie. Marinę spotkaliśmy.
A więc Szczawa to jeszcze nie zdrój. Szczawa czeka na to, żeby być zdrojem. Ale dla mnie i dla rodziny Czeczenki Madiny, która pojechała ze mną do Szczawy wraz ze swoim synem Edelbiekiem i córeczkami, Mariam i Milaną, Szczawa jest nie tylko zdrojem. Szczawa jest jednym z najprzyjaźniejszych górskich miejsc, gdzie tylko byliśmy. Taka Gosia, która mieszka w Szczawie razem ze swoim mężem Jarkiem, obchodziła urodziny i postanowiła, że nie będzie hucznej imprezy za duże pieniądze, tylko będzie święto, które uszczęśliwi. Uszczęśliwi tych, którzy niewiele mają świąt w swoim życiu. Dlatego zaprosiła nas. Oprócz nas było jeszcze prawie 60 osób z całej Polski, z Krakowa, z Katowic, z Warszawy, ze Szczawnicy. Ach, to szkoda gadać, z wielu miejsc. I był niezwykły chłopak imieniem Sukri z Kambodży, który przywiózł nie tylko pieniądze i podarki dla Madiny i jej dzieci, tylko swoją historię. Historię smutną i dodającą otuchy, historię, że zawsze można.
Jakie to wiatry człowieka z Kambodży do Szczawy przygnały?
Człowiek z Kambodży, czyli Sukri, mieszka obecnie w Budapeszcie. Uciekali z rodziną przez dżunglę, kiedy czerwoni Khmerzy wyżynali całą inteligencję. Dżungla była zaminowana, więc przodem szły osoby starsze, że jeżeli trafią na minę, to wtedy, żeby oni zginęli, nie młodsi. Oczywiście młodsi bardzo tego nie chcieli, ale cóż, trzeba słuchać starszych. Sukri ocalał, jego rodzice też. Babcia zginęła i opowiadał swoją smutną historię. Opowiadał dokładnie, nie pomijając żadnego szczegółu, a ja tłumaczyłam Madinie i jej dzieciom, którzy przestali bawić się zabawkami, a zasłuchani słuchali jego opowieści. A potem przyszła mama Jarka, tego, co nas zaprosił. Mama Jarka słucha mediów i nie lubi uchodźców. To znaczy nie to, że nie lubi, ale jakoś tak uważa, że lepiej im będzie tam, gdzie oni są. A tu zobaczyła nie uchodźców, zobaczyła dzieci, po prostu dzieci, którzy wystąpili i zaśpiewali piosenki. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Takie piosenki śpiewaliśmy na dworcu w Brześciu, a potem zaśpiewali o Jezusie. Uciekali. I rozpłakała się mama Jarka. I jak wychodziła, wyjęła kopertkę z pieniędzmi i powiedziała: weź to przekaż im, oni tacy fajni są.
Gramy,
badamy
i gadamy.
A rozmawiamy o Biblii. I w kontekście Biblii, w kontekście działalności kościołów w Rzeczypospolitej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Prawosławnego, chciałbym wspomnieć w naszej rozmowie o bardzo ważnych postaciach z życia kościołów. Księże biskupie, zwracam się w rozmowie telefonicznej, dlatego że ksiądz biskup nie jest z nami obecny w studio. Chciałbym nawiązać do nauki świętego Kościoła Rzymskokatolickiego Jana Pawła II. Czy nauka Jana Pawła II, a nawet nie śmiem podejrzewać, że byłoby inaczej, głosiła, była zgodna w pełni z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy? Czyli z tym, że przybyszom po prostu musimy według nakazów Boga pomagać.
No to chyba, nie wiem dlaczego u pana pojawił się ten akcent sceptycyzmu, takie zachwianie chwilowe, ale nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że tak jest, bo papież...
To ale czy papież w ogóle zabierał głos w tej sprawie?
Właśnie chciałem to powiedzieć. To jest w ogóle kompletnie nieobecny w tej przestrzeni publicznej, czy tam gdziekolwiek na ten temat co się mówi. W ogóle nieobecny ten wątek Jana Pawła II, jego nauczania na temat migrantów i uchodźców. Jest to ten papież, który rozpoczął w kościele orędzia na Dzień Światowy, Dzień Migranta i Uchodźcy. To jest mało znane, ale on za jego życia do samego końca, do 2005 roku, ogłosił 13 czy 15, już nie pamiętam teraz dokładnie, orędzi co roku na temat migranta i uchodźcy. I gdybyśmy wzięli to jako materiał do zanalizowania, to by się okazało, ku zaskoczeniu chyba wielu katolików, Polaków, że papież Jan Paweł II był absolutnie jednoznaczny w tej interpretacji, co tutaj i moi przedmówcy, i nauczanie całego Kościoła, czy chrześcijaństwa, mówiąc szerzej, czy Pisma Świętego, jest jednoznaczne. Należy przyjmować migrantów i uchodźców. Mało tego, w jednym z orędzi papież Jan Paweł II, święty, jak mówimy, wielki Polak, wielki papież, mówi wręcz nawet o tym, że przyjdzie nam się zmierzyć z niezwykłym wyzwaniem, jakim jest spotkanie tak różnych kultur i tak różnych religii, że będzie to w pewnym sensie nawet droga krzyżowa. To jest jedno takie zdanie w jednym z orędzi, kiedy papież rysuje perspektywę spotkania właśnie z obcym człowiekiem, który przynosi przez swoją obcość nie tylko to, że on jest nieznany w sensie nawet imienia i nazwiska, ale przynosi całe bogactwo i nieszczęście swojego losu, świata, z którego uciekł, szukając schronienia przed śmiercią i życiem, przed beznadziejnym życiem. I myślę, że ten wątek, który dzisiaj w tym kontekście, co się zajmujemy w Polsce i w Europie, wątek jeszcze raz powrócę, spotkania międzyreligijnego i spotkania międzykulturowego, konkretnie z islamem i z całą cywilizacją arabską, z tych wszystkich krajów, z których docierają do nas migranci, uchodźcy, ten wątek jest bardzo nam potrzebny. To naprawdę jest droga krzyżowa, jak to papież powiedział, bo musimy odrobić coś, co jest do tej pory wydawało się daleko od nas odległe i tak egzotyczne, a dzisiaj już jest w zasięgu ręki wręcz ten człowiek, który przychodzi z tamtej religii, z tamtej kultury, jest już nie tylko obcym, w wielu sytuacjach jawi się jako zagrożenie. I tutaj inspiracja papieża jest nam bardzo potrzebna, a jego nauka absolutnie wywodzi się, ona jest przeniknięta właściwie tylko i wyłącznie cytatami z Pisma Świętego, zarówno Starego i Nowego Testamentu.
A przepraszam księdza biskupa, ksiądz powiedział o drodze krzyżowej, a może to jest Sodoma? Może Bóg gniewa się? Nie chcę tak interpretować, bo nie mam do tego... Nie czuję się uprawniony, ale ktoś może powiedzieć, że Europa Zachodnia jest w kryzysie, chrześcijaństwo jest w głębokim kryzysie i kryzys uchodźczy może ktoś interpretować, że to jest tak jak kara Boga za życie dalekie od chrześcijańskiego, czy też prawidłowego, tak jak w Sodomie. Nie słyszymy księdza biskupa? Chyba mamy kłopoty z połączeniem. Ale może księża w studio odpowiedzą na moje pytanie, zanim się połączymy z księdzem biskupem.
To jest nadinterpretacja. Po pierwsze, jest ogromna przesada w mówieniu, że Europa jest właściwie krajem cały, to jest jakiś kontynent ateistyczny w ogóle. To jest przesada poważna. To nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy Europy tej od Odry na zachód to są jacyś ateiści czy agnostycy. Mało tego, ilość praktykujących w Europie rośnie zachodniej chrześcijan. We Francji, której kiedyś faktycznie, jak ja tam studiowałem, to się kształtowało na poziomie 5%, w tej chwili przekroczyło 12%. To nie jest tak, że to jest kraj jakiś totalnie ateistyczny. I mało tego, to właśnie tamci ludzie robią najwięcej dla uchodźców. My zapomnieliśmy chyba już w Polsce, że w okresie stanu wojennego, to właśnie stamtąd przychodziły paczki i żywnościowe i z tak zwanymi środkami higienicznymi, które nas tu wspierały jakoś, a nie słyszałem, że przychodziły z innych krajów, prawda? W związku z powyższym to jest pierwsza uwaga, a druga, że nie można Pana Boga stawiać jako osobę, która o niczym nie myśli, tylko o karaniu człowieka, bo to jest też sprzeczne z przesłaniem Pisma Świętego, które mówi wyraźnie, że Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, tylko żeby się nawrócił i żył, więc może nie wchodźmy w kompetencje Pana Boga.
Kogo właśnie Pan tego Bóg się obawiałem, ma... żeby nie wejść, mówiąc
właśnie,
to, o czym
kogo mówiłem. Pan Bóg ma ukarać, a kogo ma pobłogosławić, bo pamiętajmy o jednym, że istnieje nawet takie coś jak ekskomunika w Kościele, ale ona nie definiuje, czy ten człowiek będzie potępiony. Ona definiuje go tylko w warunkach ziemskich. Wyłączenie z Kościoła.
Czyli raczej to, co się dzieje w Europie Zachodniej, ten kryzys migracyjny, to po prostu
sytuacja Panu Bogu
geopolityczna,
decyzję,
która wynika z konfliktu w Syrii i jest korzystna dla powiedzmy jednego imperium na wschodzie, czyli dla Moskwy szeroko pojętej, a dla Brukseli i Unii Europejskiej jest niekorzystna. No, tak można to interpretować?
Ponieważ rozmawiamy o Biblii, ja się zawsze strasznie boję takich teologów i wykładów Pisma Świętego, w którym ktoś tłumaczy, co Pan Bóg ma na myśli.
Właśnie, to jest przerażające.
To jest przerażające, tak. Bo proszę zauważyć, że nigdzie w Biblii nie jesteśmy zachęceni do tego, by interpretować i tłumaczyć Pana Boga, co On ma na myśli, tylko my jesteśmy zachęceni do tego, żeby pilnować wskazań, które nam daje.
Na chwilę. Tak. Myśli moje nie są myślami waszymi, Izajasza. Tak, to jest znakomity tekst tutaj.
My mamy przede wszystkim pilnować wskazań Bożych. Tego mamy pilnować i nad jego wskazaniami mamy się zastanawiać. I jestem przerażony tym, jeżeli próbujemy w krótkiej perspektywie czasowej wyjaśniać pewne Boże rozstrzygnięcia. Proszę zauważyć, że w relacjach międzyludzkich przypominamy sobie nawzajem, żeby nie próbować komuś przypisywać czegokolwiek. Politycy o to spierają. Ludzie na co dzień o to się spierają. Nie przypisuj mi czegoś, czego nie powiedziałem, albo pozwól mi najpierw pokazać coś w dłuższej perspektywie czasowej, żeby okazało się, czym są moje działania, moje czyny. A próbujemy Boga oceniać i przypisywać coś Bogu. Pamiętajmy o tym, że Bóg, począwszy od raju, podzielił się odpowiedzialnością z człowiekiem za ten świat.
Ryzyko podjął.
Podjął ryzyko, takie, tak. W swojej miłości obdarował człowieka zaufaniem. I nawet kiedy człowiek zawodzi to Boże zaufanie, Bóg, szukając człowieka, próbuje mu poprzez swoje wskazania pokazać to miejsce, które Bóg pozostawił człowiekowi w tym świecie. I my powinniśmy podjąć to powołanie, które Bóg nam daje i podjąć tę odpowiedzialność, którą Bóg nam daje na wszystkich możliwych poziomach. Politycy niech rozstrzygają, niech rzeczywiście przy naszym wsparciu rozwiązują trudne, niezwykle trudne kwestie związane z tym tematem, który się pojawił w naszym czasie, mianowicie z kryzysem uchodźczym, z kryzysem migracyjnym. Nie demonizujmy tego, co się dzieje, ponieważ w moim przekonaniu można równie dobrze kryzys uchodźczy i migracyjny postrzegać jako szansę. Pokazać światu, który wydaje nam się totalnie obcy, wrogi, nieprzyjazny, możemy pokazać poprzez wypełnianie Bożych wskazań, czym jest chrześcijaństwo, czym może być chrześcijaństwo. To być może jest też nakłanianie nas do tego, byśmy pomyśleli nad własną tożsamością, nad własnym chrześcijaństwem. Bo jak już wcześniej mówiliśmy, ta sytuacja być może obnaża słabość naszego chrześcijaństwa. Proszę zauważyć, że z jednej strony mówimy i szczycimy się, jak u nas jest dobrze z naszym chrześcijaństwem, a na zachodzie jak jest źle, ale póki co to Zachód dźwiga ciężary całego tego kryzysu.
I to Zachód najwięcej pomaga wszystkim, tak jest, na świecie. Tak jest, wcale tak jest, nie tak jest. Tutaj my, którzy tak się pysznimy swoim chrześcijaństwem.
Ja muszę powiedzieć, że znam wielu ludzi w zachodniej Europie i mogę tylko jedno powiedzieć. Ich doświadczenia są nam potrzebne, bo my zdążamy w tym kierunku, tam, gdzie oni teraz są. Natomiast wydaje mi się, że kryzysowe sytuacje pozwalają też na krystalizację poglądów. Krystalizację poglądów lepsze wykształcenie i ukształtowanie tego, co ma być naszą tożsamością. Również w relacji z uchodźcą, z obcym.
Czy mamy lub pozyskaliśmy połączenie z księdzem biskupem Krzysztofem?
Tak, ja słyszę, jestem.
Jesteśmy, tak. Jesteśmy na wspólnej linii telefonicznej. Proszę księdza, czy ksiądz nas słyszał przez ostatnie kilka minut?
Tak, słyszałem. Ja tylko mogę potwierdzić, że rzeczywiście te interpretacje, które pan przywołał, one się pojawiają, ku mojemu przerażeniu oczywiście, i niestety zyskują popularność, dlatego że jesteśmy niestety, ale świadkami, czy nawet niektórzy w tym uczestniczą, ale jakiegoś masowego napędzania się w takim nastroju populistycznym, gdzie bardzo proste interpretacje właśnie z tego rodzaju, kara, nagroda, świat czarno-biały, mi to trąci cały czas takim pewnym gnostyckim podejściem, czy wręcz manichejskim podejściem do rzeczywistości. Niestety te populistyczne interpretacje, one jakby triumfowały, ale to chyba dlatego, że głos kościołów jest zbyt słaby i zbyt taki, mi się wydaje, niepewny. Właśnie dlatego, że też chyba ktoś uwierzył w to, że ten kryzys Kościoła na Zachodzie, czy chrześcijaństwa na Zachodzie jest taki ewidentny. On rzeczywiście zgodzi się z tym, że to nie jest ewidentne, bo nawet w Kościele rzymskokatolickim ciągle pojawiają się nowe wspólnoty. One są wręcz ku zaskoczeniu wręcz francuskie i włoskie, gdzie z tamtego właśnie świata niby zepsutego i tak zupełnie potępionego pojawiają się impulsy. I to by przeczyło kompletnie. Ja się też do tego przyłączam i uważam, że nie wolno absolutnie dopuszczać do...
Jest, proszę księży, oczywiście pewien problem, tak? Problem, który mamy i który istnieje, to jest problem terroryzmu. Wczoraj Nowy Jork, człowiek, który przyjechał w 2010 roku z Uzbekistanu.
Ale on nie ma źródeł religijnych, trzeba to wyraźnie powiedzieć. I to w chrześcijaństwie, czy kościele katolickim, ja mogę powiedzieć, że zostało już to wyraźnie powiedziane.
I to będziemy...
Samo powiedziane zostało przez islam.
przez wyznawców islamu, przez imamów. Niestety tu mamy ten problem.
Nie będziemy o tym rozmawiać, proszę księdza biskupa, musimy kończyć. Ja jeszcze chciałem wspomnieć o dwóch sprawach. Będziemy nawiązywać i do muzułmanów też. Już za tydzień będzie program o Norwegii, gdzie będziemy poruszać życie, problemy, z jakimi tam zderzają się między innymi nie tylko Polacy wyjeżdżający z Rzeczypospolitej, ale także muzułmanie do Norwegii. No i oczywiście w ogóle będziemy powracać w cyklu Swój czy obcy do tego problemu zderzenia, informacyjnego zderzenia islamu z islamizmem. A tymczasem chciałem powiedzieć tylko o dwóch ważnych wydarzeniach dotyczących jeszcze Kościoła i dwóch postaciach Kościoła Ewangelickiego i Kościoła Prawosławnego. W niedzielę bardzo ważne przekazanie dokumentów, które pokazują, gdzie spoczywa biskup Juliusz Bursze. No, nie zdążymy już omówić postaci, ale zapytam jeszcze księdza Piotra Gasia o to, dlaczego ksiądz Juliusz Bursze jest tak ważny dla polskiego Kościoła Ewangelickiego.
No, był to przede wszystkim biskup czasów przełomu, to znaczy biskup, który scalał Kościół Ewangelicki w okresie odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą. Z trzech zaborów musiał z kościołów, w różnej strukturze, różnej regulacji prawnej w poszczególnych zaborach musiał stworzyć jeden kościół. I to był jeden niezwykły moment. I drugi okres od dojścia Hitlera do władzy 1933 roku do wybuchu II wojny światowej, kiedy próbował się oprzeć infiltracji parafii ewangelickich przez propagandzistów nazistowskich i próby uczynienia tego kościoła niemieckim. Wreszcie jego męczeństwo w 1942 roku, został zamordowany przez
Hitlerowców. I męczeństwo także świętego Grzegorza Peradze. Ale szczegóły, które dotyczą między innymi, ksiądz Henryk Paprocki był w Gruzji, w Barkucichę, w miejscowości, gdzie urodził się Grzegorz Peradze, gdzie otwarto dom świętego. O tym na stronie internetowej naszego cyklu nie zdążymy już opowiedzieć. Bardzo dziękuję księżom i księdzu biskupowi i księżom w studio za wizytę w audycji Swój czy obcy.
Dziękuję.
Dziękuję.
A za tydzień o tej samej porze usłyszymy się oczywiście, mówił Michał Rzejmis.
Ja przyjechałem z Ukrainy.
Ja przyjechałem z Rosji.